Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Krzysztof Bieńkowski, senator Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry, panie senatorze, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, pani redaktor, witam szanownych radiosłuchaczy, już w nowej roli jestem.
Już zaprzysiężony pan tak senator, jest. Bo pierwszy raz rozmawialiśmy tuż po wyborach, jeszcze przed złożeniem przysięgi, a więc teraz można powiedzieć, że jest pan już absolutnie pełnoprawnym senatorem.
Tak, wszystkie działania już mogę podejmować, stąd szereg moich różnych wystąpień i działań, bo już jestem, jak to się mówi, senatorem pełną gębą, ale faktycznie od czasu ślubowania można wszelkie inicjatywy podejmować.
Wygodne miejsce w ławach senatorskich? Dobre miejsce?
Miejsce jest dobre, bo mam ogląd na całą salę, siedzę w ostatnim rzędzie. Najbardziej po prawej stronie, chyba najbardziej prawicowy w tym Senacie, no nie wiem. W każdym razie nie ja decyduję o tym, jakie miejsce przypada mi w sali senackiej. Sala senacka jest jedną z najmniejszych sal parlamentarnych w Europie. Chyba najmniejszą właśnie. Więc ciężko tu mówić o jakimś... Natomiast daje to też takie poczucie bliskości i spokoju też. To nie jest jakaś hala wielka, więc senatorowie naprawdę zachowują się dostojnie, starają się przeważnie tak zachowywać. A gdy któryś wyskoczy z jakimś bardziej ostrym zachowaniem, rodem z Sejmu, można powiedzieć, no to wtedy marszałek uspokaja, żeby te emocje były nieco niższe, a merytoryka wyższa. I tak działa Senat. No, bardzo zazdroszczą nam tego posłowie, że u nas jest tak i spokojniej, i bardziej, można nawet powiedzieć, rodzinnie.
No właśnie, cisza, jeśli chodzi o Senat. Nie było pyskówek, nie było kłótni, w przeciwieństwie do Sejmu. Jak pan ocenia to, co dzieje się w izbie obok?
No, w izbie obok trwa gorący spór, najważniejszy, bo dotyczy i utworzenia rządu, i działań tych rządowych, i to wszystko jest weryfikowane najpierw w Sejmie. Dopiero później, gdy ustawy są uchwalone przez Sejm, przychodzą do nas, do Senatu, i my możemy ewentualnie je korygować, poprawiać. Dlatego tak się może dzieje, że ta atmosfera jest bardziej gorąca w Sejmie. Poza tym jest tam prawie 500 osób, tak? Bo 460 posłów, a senatorów jest zaledwie 100. Więc każdy zna każdego po imieniu i senatorowie są wybierani w wyborach większościowych, czyli niekoniecznie ten szyld partyjny decyduje. No i być może to wpływa na te różnice w pracy i postrzeganiu tych dwóch izb parlamentu. No ja będę się starał oczywiście tak prezentować to, z czym poszedłem do wyborów. Też program wyborczy Komitetu Wyborczego mojego, ale też sprawy z naszego regionu. Tak, tutaj okręg ciechanowski bardzo potrzebuje wsparcia również w zakresie inwestycji infrastrukturalnych i innych. Więc no, taką rolę widzę w parlamencie.
Panie senatorze, realizuje się scenariusz, jeśli chodzi o powołanie rządu, no taki od początku trochę znany. Prawo i Sprawiedliwość przez dłuższy czas nie dopuszczało tej myśli do realizacji, że jednak rząd będzie inny. To się realizuje na naszych oczach. Jak pan ocenia tę sytuację? Jak pan ocenia pierwsze decyzje, jeśli chodzi na przykład o sprawę wiatraków? Ale też chciałabym zapytać o ministrów, których zaplanował Donald Tusk jako premier.
Szanowni Państwo, no, Prawo i Sprawiedliwość chciało jak najdłużej sprawować władzę, bo to jest dobre dla Polski, dla Polek i Polaków. Szczególnie w czasie zamieszania, jakie pojawiło się pod koniec naszej kadencji w Unii Europejskiej, gdzie Parlament Europejski również przyjął rezolucję, która jakby rozszerza kompetencje Unii Europejskiej. Nie jest to już jakby partnerska współpraca i nie jest to Unia Europejska, tylko praktycznie się zamienia się w Unię Niemiecką. Stąd bardzo ważne było, żeby prezentować jak najdłużej takie stanowisko nasze, które Prawo i Sprawiedliwość prezentowało, dotyczące suwerenności polskich decyzji. Bo gdy mamy tej suwerenności za mało, to decydują najsilniejsi w Unii Europejskiej, a najsilniejszą gospodarką, a za tym i politycznie najsilniejsi są Niemcy, co tu dużo mówić. I wtedy forsują różnego rodzaju swoje rozwiązania. Cała ta gra o tak zwaną praworządność, czy wszelkie środki z KPO, to jest właśnie gra tych, którzy chcą dobrze wpłynąć również na swoją gospodarkę. Przecież oni mają potężne firmy, które na przykład jak Siemens wpadł w turbulencje finansowe i robią wszystko, żeby ratować swoich. Stąd te odblokowanie środków z KPO, ale tylko na energię odnawialną i dla Polski, żeby mogła zakupić turbiny i te wrzutki takie, można powiedzieć, ustawowe, które dotyczą tych turbin, ale żeby były starsze, a może używane, albo no, tak jakby nieraz się to kojarzy z tymi przetargami organizowanymi przez niektórych, że może to być samochód, ale musi być czarny, musi być taka długość, takie wyposażenie i wychodzi tylko jeden model, że pasuje do tego przetargu. No tak być nie może. No chcemy swobodnie się rozwijać. Widać, że Polska, gdy w 89 roku zaczęła sama decydować o sobie, różne były rządy, lewicowe, prawicowe, ale jak sami decydowaliśmy o sobie, czyli mieliśmy tą suwerenność nienarzuconą przez wschód czy zachód, to rozwijaliśmy się wspaniale. Takiego okresu Polska nigdy nie miała, takiego rozwoju, takiego gonienia zachodu, bo my goniliśmy ich ze względu na skutki wojny i tego, co się działo po wojnie. No i wspaniale sobie poradziliśmy, dlatego, że mieliśmy suwerenne, niepodległe państwo. I ograniczanie suwerenności to jest tak naprawdę ograniczanie też swojej kasy, swoich możliwości rozwojowych, tego, czym decydujemy, że powstaje jakaś inwestycja, jakaś autostrada łącząca dane regiony, jak Via Carpatia, czy CPK, czy przekop Mierzei, czy gazociąg, czy gazoport. To wszystko są suwerenne decyzje Polski, polskich rządów. Jeżeli faktycznie są bez nacisków, to na pewno będą brały pod uwagę interesy Polek i Polaków i bogacenia się naszego kochanego kraju. I na tym to wszystko powinno polegać. I ograniczanie tej suwerenności przez Unię Europejską i niektóre państwa, które są w niej najsilniejsze, budzą nasz sprzeciw, ale to nie tylko sprzeciw Polski czy rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo taki sprzeciw wyrażają chociażby Holendrzy, czy inne państwa, którym się nie za bardzo podoba, że ktoś będzie o nich decydował większościowo.
Czy może tak się stać, że Unia wróci do korzeni i będzie składała się z państw, które na początku zakładały wspólnotę?
Trudno to określić, jeżeli będzie takie wypychanie i dominowanie przez te najsilniejsze gospodarki, szczególnie przez Niemców, no to wątpię, żeby to się podobało wielu narodom i Brexit mógł być tylko takim początkiem, gdzie nie brano pod uwagę interesów Wielkiej Brytanii i w końcu Brytyjczycy się zreflektowali i odeszli od wspólnoty. No mam nadzieję, że to nie nastąpi, że nastąpi takie, bo w Parlamencie Europejskim niewielką większością przeszły te propozycje federacyjne i część właśnie polityków z ugrupowania Koalicji Obywatelskiej, którzy startowali, poparła te zmiany i dzięki temu ta niewielka grupa przeważyła. Tak można powiedzieć, że Parlament Europejski przyjął tę rezolucję odnośnie odejścia od prawa weta. Mam nadzieję, że powrócimy do tych korzeni, które dały i Unii Europejskiej duży rozwój, i nam swobodę przepływu kapitału i finansów, a jednocześnie zachowanie tych tożsamości państw, swobody decydowania o gospodarce, o podatkach, o pieniądzu, bo to powoduje, że możemy sami sterować tym swoim okrętem i prowadzić go na takie tory, które będą korzystne dla Polek i Polaków. A co do, pani redaktor jeszcze pytała, co do nowego rządu. No, propozycje są takie, na które może się zgodzić tych kilka partii. To są różne środowiska, różne potrzeby mają, różne hasła. Pogodzić to wszystko będzie bardzo trudno. Na razie godzi ich chęć jakby rozliczenia PiS-u i polityków niektórych naszych sprawiedliwości. Natomiast czy coś poza tym będzie, no, to się okaże. No, ja to liczę po prostu na to, że nadejdzie refleksja nad tym, jak rządzić, jak sprawić, żeby Polska się super rozwijała, a nie tylko w tym kociołku politycznym mieszać i żeby bulgotało, bo to od tego nam szczęścia nie przybędzie, ani pieniędzy, ani rozwoju, ani bezpieczeństwa.
Panie senatorze, no ale mówi się też oczywiście obserwatorze sceny europejskiej, politycznej, że no mamy pewne też i obowiązki będąc w Unii Europejskiej i na pewne rzeczy musimy się zgadzać i chodzi też o sprawę odblokowania KPO, a więc no nie możemy też tak upierać się w nieskończoność.
My mamy podobne rozwiązania, jeśli chodzi o tą praworządność, którą cały czas podnoszą nasi partnerzy z Niemiec. Mamy podobne rozwiązania jak w wielu państwach europejskich, tylko dlatego, że wprowadziło je Prawo i Sprawiedliwość, to była złość. I chociażby KRS, który był nazywany neo-KRS-em, nagle stał się znowu KRS-em, mimo że żadne ustawy się nie zmieniły, tylko wybrano ludzi Platformy na te stanowiska. I nagle KPO też ma być, już są ogłoszenia, że będzie odblokowane, bo Bo co? Bo są ludzie z Platformy w tym KRS-ie? No przecież to jest jawna kpina po prostu z tego mówienia o praworządności. Tak jak kiedyś chodzili z koszulkami Konstytucja i krzyczeli Konstytucja, obrońcy Konstytucji, którzy tak naprawdę jej nie znali albo mówili, że jest łamana, a nie wiedzieli w którym momencie. I to jest na tej zasadzie, tak? Czyli krzyczymy, bo nie rządzą nasi. W Unii Europejskiej też są różne partie, różne frakcje. Lewica w tej chwili dominuje, ma trochę przy sobie chadeków, ale generalnie lewica nadaje ton Unii Europejskiej i na pewno nie podobał jej się rząd prawicowy, nie tylko w Polsce, tylko w innych też państwach, ale tam, gdzie mogła, to tak naciskała i tak prowadziła politykę, żeby zohydzić, obrzydzić, pokazać, że rząd prawicowy jest niedobry dla Polski. No i częściowo to się udało, chociażby takimi działaniami. Więc można ustępować, tylko to chyba nic by nie dało, ze względu na to, że i tak polityka była z góry założona, że przeszkadzamy temu rządowi, żeby on nie miał reelekcji.
A argumentów o błędach, które rząd Prawa i Sprawiedliwości popełnił, nie przyjmuje pan?
Na pewno błędy były. Nie wiem, czy właśnie w tym zakresie, który podnosi Unia Europejska, bo kwestia praworządności i tych wyborów sędziów i kontroli nad nimi, no to tak jak powiedziałem, w różnych państwach są podobne rozwiązania, gdzie politycy i obywatele decydują o pewnej kontroli nad tą dziedziną sądownictwa. Sądy nie mogą być tak suwerenne, suwerenne w orzekaniu, ale nie mogą być pozbawione żadnej kontroli. Wszędzie są kontrolowane. Wszędzie jest jakiś nadzór, a u nas by chciały sądy same się kontrolować i nadzorować, a to do niczego dobrego nie służy. Te sądownictwo w Polsce kuleje od dawna. Wcale się niestety nie poprawiło. Jest ostry spór wokół tego. A to jest nasza chyba główna bolączka, którą kiedyś wcześniej też zauważali inni, na przykład profesor Balcerowicz, czytałem jego książki, gdzie mówił o tej swoistej dekomunizacji, która dotyczyła chociażby aparatu państwa i urzędów skarbowych i innych, gdzie przewietrzono te wszystkie dawne powiązania komunistyczne, choć sam był członkiem PZPR-u, ale pisał o tym, że to nie było dobre. Natomiast sam też pisał z goryczą jeszcze przed rządami Prawa i Sprawiedliwości, że nie udało to się niestety w sądownictwie. No i faktycznie jest to nasza, uważam, polska bolączka, że tutaj takiego przewietrzenia nie mieliśmy i są jakieś dziwne układy w tym zakresie.
Panie senatorze, to już ostatni wątek w tej części naszej rozmowy. Zmienia się na naszych oczach, w tym momencie się to dzieje, zmienia się władza, zmienia się rząd. Może jednak warto dać szansę. No, Polacy sobie tego życzyli, tak, głosując.
No tak, Polacy faktycznie w wyborach demokratycznych zagłosowali tak, że powstała inna większość w parlamencie. Zawsze trzeba demokracji się pogodzić z tym, jak wybierają mieszkańcy. Poprzednio, gdy Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, wyszli niektórzy. Komitet, tak jak wspomniałem, obrony demokracji protestował przeciw temu, jak wyborcy w demokratycznych wyborach zdecydowali. No tutaj my zdecydowanie tak nie będziemy postępować. Natomiast nowej władzy faktycznie trzeba życzyć jak najlepiej, bo to wtedy będzie dobrze dla Polski i Polaków, ale trzeba, oczywiście od tego jest opozycja, żeby kontrolować, żeby uzupełniać pewne braki, żeby skrytykować tam, gdzie to jest widoczne. Tak jak przy wspomnianej ustawie wiatrakowej tak zwanej, gdzie od razu w końcu opozycja zrozumiała swoje błędy i Donald Tusk kazał wycofać te zapisy z obiegu parlamentarnego. I słusznie, o to toczy się walka, żeby opozycja mogła zabierać głos. Ważne, żeby ta debata też mogła być swobodna w mediach, również tych publicznych, i wtedy będziemy mieli pełną demokrację.
W salach kinowych będą obrady prezentowane chyba po raz pierwszy w historii.
No to jest fenomen faktycznie polski.
Tak. Panie senatorze, przechodzimy do spraw lokalnych, ponieważ w ostatnią sobotę otworzył pan swoje biuro senatorskie w Ciechanowie. Uroczystość zgromadziła wielu przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości oraz sympatyków pana ugrupowania. Proszę powiedzieć, jak pan sobie wyobraża teraz tę współpracę z mieszkańcami? Jak będzie biuro pracowało? Jaka będzie dostępność dla mieszkańców?
No, biuro to jest podstawa mojej działalności, bo nie chcę być tylko senatorem, który działa w parlamencie, ale właśnie w okręgu. Więc te moje biuro główne będzie w Ciechanowie przy ulicy Pułtuskiej 9 i tutaj wszelkie sprawy związane z problemami mieszkańców, samorządowców, instytucji, fundacji czy przedsiębiorców będę starał się rozwiązywać. Można umówić się na taką wizytę, czy skontaktować z biurem mailowo lub telefonicznie. Telefon to jest 570-876-569, natomiast mailowo też można. To wszystko jest w internecie dostępne. To nie jedyne biuro, bo na pewno można mnie spotkać w biurze w Przasnyszu przy ulicy Żwirki Wigury 2. Wkrótce otworzę w mieście Chorzele takie biuro, ale też w innych częściach naszego regionu, czyli w Płońsku, w biurze poselskim posła Macieja Wąsika będę dyżurował. W Mławie postaram się otworzyć takie biuro i w Żurominie. Te biura mają mieć charakter takiej otwartości na sprawy mieszkańców. Nie każdą sprawę można powierzyć swobodnie urzędnikowi, bo nieraz są to tak zniuansowane sprawy, że mieszkańcy potrzebują, żeby ktoś zainterweniował w ich sprawie, bo zostali niezrozumieni albo ich interesy nie zostały uwzględnione, mimo że bardzo oni zabiegali, ale ktoś się temu dobrze nie przyjrzał. Najgorzej, jak trafiają sprawy, które już przeszły tą drogę administracyjną, formalną i nawet sądową i są wyroki, no to już wtedy niestety senator też nie będzie mógł interweniować, tylko mogę zapoznać się z materiałami i niestety współczuć, jeżeli ktoś został skrzywdzony. Natomiast bardzo często można w różnych sprawach pomóc, tak? Albo zatrzymać ścieżkę, która już biegnie, a jest niekorzystna dla mieszkańców, dla jakiejś grupy, czy zawodowej, czy społecznej. No, ja liczę, że będzie ten kontakt i z przedsiębiorcami, którzy nieraz też widzą różne bariery w ich rozwoju. Jak będziemy likwidować te różne utrudnienia, to będziemy się też lepiej rozwijać, tak? To będzie nam się lepiej żyło w naszej ojczyźnie. Po to jest ta otwartość na te sprawy, żeby te wszystkie niejasności, utrudnienia likwidować i zmieniać świat na lepsze.
Panie senatorze, jak pan wyobraża sobie współpracę z posłami? No bo senatorem w naszym okręgu jest pan jednym. No, możemy też myśleć o współpracy z senatorem z okręgu płockiego. Ale z posłami, jak ta współpraca będzie wyglądała?
Z senatorami faktycznie, pani redaktor, jest dobry kontakt, bo tak jak powiedziałem, sala senacka jest niewielka i z wszystkimi można się zapoznać i to robię. Natomiast z posłami jak najbardziej są sprawy dla okręgu tak ważne, że nie powinno być różnicy, kto jest w jakiej partii, tylko powinniśmy razem zabiegać o te wspólne sprawy rozwojowe. Wiadomo, że mam super kontakt z posłami Zjednoczonej Prawicy, ale na pewno też taki kontakt będę utrzymywał z posłami zarówno z Koalicji Obywatelskiej, jak i Trzeciej Drogi z naszego okręgu, bo tego wymaga interes naszego regionu. To nie jest tak, że we wszystkich sprawach musimy się zgadzać, ale w tych lokalnych warto by było się powspierać nawzajem, żeby ten nasz region mógł jak najwięcej czerpać z tego, że my jesteśmy właśnie w parlamencie. Na otwarciu biura byli właśnie ze mną przedstawiciele parlamentu ze strony sejmowej właśnie, z Zjednoczonej Prawicy. Byli też przedstawiciele różnych instytucji, dyrektorzy biur, kierownicy urzędów, inspekcji, straży. Byli przedstawiciele uczelni, no, wielu instytucji. Byli też samorządowcy, co mnie bardzo cieszy. Starostowie z powiatów tutaj okolicznych, burmistrz mojego rodzinnego miasta Przasnysza. Więc niezależnie od barw politycznych też się pojawiały osoby, bo chodzi o to, że taki senator to jest przedstawiciel całego okręgu. I ja naprawdę nie będę patrzył też w tych sprawach lokalnych, o które musimy dbać, na to, czy dany rektor, czy dany dyrektor, kierownik to jest z jakiejś opcji politycznej. No musimy dbać o to, co tutaj mamy, o nasz wspólny dom, również tą naszą małą ojczyznę, bez względu na barwy polityczne.
Na ile zmieniło się pana życie, kiedy został pan senatorem?
No, takie się stało bardziej warszawskie, tak, czyli połowa czasu Warszawa, połowa tutaj okręg. W Ciechanowie jestem bardzo dużo, bo tutaj jest moje główne biuro i faktycznie pod takim względem logistycznym się zmieniło. Zacząłem też jeździć więcej koleją, bo skoro jestem w Ciechanowie, to do Warszawy jest łatwy dostęp logistyczny koleją właśnie, ale poza tym, no, część czasu mi zabrano tymi wyjazdami, ale część faktycznie mam jako pracę w okręgu, więc mam też taki spokojniejszy czas, gdy mogę się z mieszkańcami spotkać i porozmawiać, wysłuchać. A gdy pracowałem jako samorządowiec, tego czasu na rozmowę z mieszkańcami, wsłuchanie się w te problemy było zdecydowanie mniej. I teraz mam zamiar tak to wykorzystać, żeby faktycznie wyłapywać te problemy i je załatwiać.
Może spełni się pana marzenie o powstaniu kolei z Przesnysza do Warszawy i wtedy z Przesnysza będzie pan podróżował koleją.
Tak, będę zabiegał o to oczywiście, bo kolej to przyszłość i faktycznie już jesteśmy na takim etapie, gdy PKP rozstrzyga przetarg na zaprojektowanie tej kolei do Przesnysza. No, liczę na to, że ta kolej będzie się rozwijała również na Mazowszu przez Półtuski, Maków do Przesnysza dojdzie. Wtedy będzie można mówić o rozwoju tamtych terenów. No ale to jest pieśń przyszłości. To nie jest taka inwestycja, którą się w jedną kadencję da wykonać, więc no, po prostu liczę na kontynuację, nie zatrzymanie pracy.
Panie senatorze, kto kieruje strukturami Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Ciechanowskim i w Okręgu Płocko-Ciechanowskim? Ponieważ no, są pewne wątpliwości.
Tutaj nastąpiły zmiany u nas w partii i faktycznie zmieniło się. Najpierw po wyborach w samym powiecie ciechanowskim dokonałem zmiany, bo byłem szefem okręgu tego ciechanowskiego na te 5 powiatów. W powiecie ciechanowskim Wiesław Kownacki miał powierzone taką funkcję pełnomocnika powiatowego partii. Już faktycznie zaczął działać w tym kierunku jednoczenia naszego środowiska, bo na taki cel postawiłem nowemu pełnomocnikowi. On był szefem i jest szefem Klubu Gazety Polskiej, ale też szanowanym i przedsiębiorcą, i rolnikiem, i mieszkańcem. I faktycznie zaczął wykonywać te zadania. Natomiast jakby innym torem szło też reorganizacja struktur krajowych. To już nie moje zadanie, ale tutaj i prezydium partii, i prezes zdecydował, że te okręgi małe będą zlikwidowane w całej Polsce i powstaną okręgi wojewódzkie. I u nas ten okręg ciechanowski, płocki, siedlecki, ostroński zostały zlikwidowane. Powstało jedno województwo mazowieckie, jeśli chodzi o strukturę w partii Prawo i Sprawiedliwość. Szefem na całe Mazowsze został Marek Suski, czyli ja już nie jestem szefem okręgu tego ciechanowskiego, bo tego okręgu nie ma. Jestem w zarządzie województwa jakby mazowieckiego, gdzie szefem jest wspomniany Marek Suski, poseł Rzeczypospolitej, i wiceprezesem jest odpowiedzialnym za ten duży okręg płocko-ciechanowski jest poseł Maciej Małecki, z którym mamy bieżący kontakt. I on jest też członkiem tego zarządu województwa. I tam wszyscy spotykamy się, rozmawiamy o tym, jak przygotować się do wyborów samorządowych, również pod kątem województwa mazowieckiego, czyli sejmiku. To są bardzo ważne wybory. Stawka jest niezwykle wysoka i chcemy to wygrać. A w powiatach no, mamy taką strukturę, żeby parlamentarzyści tam, gdzie są, odpowiadali za powiaty. Ja jestem w powiecie przasnyskim, skąd pochodzę, a tutaj w powiecie ciechanowskim prezes uznał, że pani poseł Anna Cicholska będzie pełnomocnikiem na powiat ciechanowski i tak właśnie została teraz przy tej zmianie struktury pełnomocnikiem na powiat ciechanowski.
I to już są
mam nadzieję, że to będzie
sprawy,
jednoczenie.
Tak? To już są zamknięte sprawy.
To już zamknięta sprawa. Mam nadzieję, że to będzie taki właśnie proces jednoczenia też tego naszego środowiska, które nie zawsze było jakby zgodne i super współdziałało, ale mam nadzieję, że do wyborów samorządowych pójdziemy jako jedność.
Panie senatorze, to jeszcze tak na chwilę odwiedzimy powiat przasnyski, bo chciałabym pana zapytać, w jakim stanie pan zostawił powiat? Już tutaj gościliśmy pana starostę, wiemy, co się będzie działo. Jak pan teraz tak z perspektywy trochę wyższej ocenia
kondycję
powiatu?
Myślę, że znakomicie. Powiat przasnyski zrealizował mnóstwo inwestycji. Jest dobrym miejscem do życia. Mamy zbudowany wspaniały obiekt wielofunkcyjny z lodowiskiem i halą sportową przy ZSP w Przasnyszu. W tym Przasnyszu wiele inwestycji różnych się zdarzyło i drogowych, ale wspieramy przebudowę Miejskiego Domu Kultury. Mamy pobudowane baseny odkryte, a teraz zaczęliśmy w powiecie po rozwoju tego terenu, wykupieniu działek, boiska wielofunkcyjne i one już ruszają za chwilę, budowa na wiosnę, bo zdobyte są środki, więc te inwestycje pędzą cały czas. Faktycznie mieszkańcy są zadowoleni, dali temu też wyraz w ostatnich wyborach, chociażby parlamentarnych, głosując na mnie, za co serdecznie dziękuję, bo w powiecie przasnyskim te poparcie było niesamowicie wysokie, ale to są te inwestycje, które dużo też kosztowały finansowo powiat przasnyski, bo oprócz pieniędzy zdobytych na zewnątrz, czyli rządowych, unijnych, trzeba było wkłady własne do tych inwestycji też dać. I to są potężne pieniądze, na które musieliśmy wziąć obligacje bardzo często, bo tych własnych środków nie wystarczało. Nie wystarczało tych bieżących dochodów, żeby pokryć to wszystko. Natomiast budżet, który jakby jest kontynuacją tego roku, czyli ktoś mógłby się spodziewać, że budżet się nie domknie na 24 rok, udało się skonstruować taki, który jest, wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące, czyli jest ta nadwyżka operacyjna i widać, że da się radę mimo tylu inwestycji spiąć ten budżet. Mamy na pewno wiele planów. Nowe władze powiatu przasnyskiego będą kontynuowały to, co dobre. Na pewno będą też miały swoje własne pomysły, które wynikają i z ich wizji, a później też będą wynikały z wizji nowych radnych, bo już na wiosnę są kolejne wybory samorządowe i każdy z radnych też ze swoim jakimś pomysłem na pewno przyjdzie. Tylko mogę kibicować i zapewnić o wsparciu każdych władz powiatowych. Wiadomo, że najbliżej mi do swoich, ale niezależnie kto będzie rządził w powiecie przasnyskim, tak jak i w każdym innym, będę się starał pomagać w wielu sprawach tych samorządowych, bo każda złotówka, która przyjdzie tutaj w formie inwestycji do nas, no to ożywia region i nam wszystkim poprawia byt.
Jak słychać, jeszcze pan jedną nogą jest w powiecie cały czas i tak pewnie zostanie, bo się oderwać tak nagle z dnia na dzień.
Od 2006 roku byłem radnym powiatowym i to tak traktuję, wie pani redaktor, jako swoją taką misję, z której wyrosłem, tak, z powiatu przasnyskiego. To jest 2006, to jakby nie patrzeć, 17 lat w Radzie Powiatu, w różnych rolach, od przewodniczącego przez wiceprzewodniczącego po starostę, ale te sprawy są mi niezwykle bliskie.
A w Senacie niecałe 2 miesiące.
Tak, tak. Mam nadzieję, że też się przydam lokalnej społeczności właśnie w tym miejscu.
Panie senatorze, na zakończenie chciałabym pana prosić o przekazanie kilku słów do mieszkańców tego regionu, do naszych słuchaczy, ponieważ jesteśmy w takim okresie przedświątecznym. Parlamentarzyści, włodarze też dzielą się miłymi słowami z mieszkańcami regionu.
Drodzy radiosłuchacze, zbliża się czas świąt Bożego Narodzenia. To jest czas niezwykle piękny, niezwykły dla naszych rodzin, dla naszych bliskich, bo chcemy być razem, bo widzimy, że w tym nowonarodzonym dzieciątku Jezus jest taka miłość, dobro i spokój. I tego wszystkiego Państwu życzę, żeby ten okres świąt był wspaniały dla Was, żeby nowy rok przyniósł same dobre chwile, żeby nie było u nas wojny ani innych nieszczęść i żebyśmy starali się na siebie patrzeć z miłością. Wszystkiego dobrego.
A mówił te słowa pan Krzysztof Bieńkowski, senator Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję za to spotkanie i mamy nadzieję na komentowanie bieżących wydarzeń w parlamencie. Wygląda na to, że będzie o czym mówić, panie senatorze.
Na pewno polityka jest bardzo ciekawa, także na pewno będę starał się komentować dla państwa. Dziękuję serdecznie za zaproszenie i pozdrawiam.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.